Okej, chciałbym się z wami podzielić dzisiaj słowem. Wydaje mi się, że to jest najważniejsza rzecz w życiu każdego człowieka, która się powinna wydarzyć. Chciałbym dzisiaj mówić o, użyję takiego słowa, o objawieniu się Boga w życiu człowieka. To jest słowo o dużym ciężarze, takie bardzo ważne, tak? Ja osobiście uważam, że to jest najcenniejsza sprawa, najcenniejsza rzecz, to jest najważniejsze. W roku 93 miałem 24 lata i zacząłem łapczywie, to jest dobre słowo, zacząłem łapczywie, tak nachalnie czytać Pismo Święte w takich kolosalnych ilościach bez powodzenia. Tak mi się wydawało, że robię to bez powodzenia. Czytałem dużo, codziennie, czasami po godzinę albo więcej. Nie rozumiałem. Jakbym miał jakąś zaćmę na umyśle, nic do mnie nie docierało, byłem sfrustrowany. Byłem zdeterminowany i sfrustrowany. Robiłem to jakby wbrew sobie. Robiłem to po to, żeby dowiedzieć się czegoś o Bogu. Żeby poukładać sobie, jak to tak naprawdę jest, jak te sprawy tam, te wszystkie powinny wyglądać. Teologiczne, liturgiczne, to mam się spowiadać, czy się nie mam spowiadać, do bierzmowania chodzić, czy nie. Chciałem po prostu wiedzieć. Byłem tego głodny, trwało to kilka miesięcy i po prostu odnosiłem wrażenie, że się nic nie dzieje. I doprowadziłem się do jakiejś takiej psychicznej frustracji i to zaskutkowało w tym, że po raz pierwszy w swoim życiu zacząłem modlić się do Boga swoimi własnymi słowami, nie jakimiś modlitwami wyuczonymi na pamięć, nie jakimiś formułkami, tylko te modlitwy po raz pierwszy w moim życiu chyba były wyrazem mojej duszy. I pamiętam, że te pierwsze modlitwy były takie w ogóle nielogiczne, bo to była modlitwa, jeśli istniejesz. Więc modliłem się do kogoś, o istnieniu kogoś, kogo nie byłem przekonany. Ale jeśli istniejesz, to daj mi jakieś zrozumienie. I pamiętam, że wołałem wtedy też i objaw mi się. I wiecie co? I zaczęło się zmieniać. Tak naprawdę zacząłem odczuwać, że jakby do mojego życia zaczęło przychodzić jakieś światło. Jakieś klapki w mózgu zaczęły się otwierać. Jakieś połączenia między te synapsy zaczęły przewodzić, ale to, co tam fruwa między tymi częściami mózgu. I czułem, że najpierw to jest bardziej gdzieś w duchu, w moim sercu. I po raz pierwszy zacząłem jakiś głos Boga w swoim życiu słyszeć. I po kilkunastu miesiącach zaskutkowało to czymś, czego się totalnie nie spodziewałem. Takim osobistym poznaniem Jezusa Chrystusa. I zaowocowało tym, że moje życie po prostu popłynęło w kierunku, o którym nie byłem w stanie sobie ani wymarzyć, ani nawet nie wiedziałem, że coś takie może się dziać. Dzisiaj o poznaniu Boga w życiu. Dzisiaj chciałbym mówić o poznaniu Boga w życiu. I zapraszam was do przeczytania, wspólnego przeczytania fragmentu z Dziejów Apostolskich. To jest sytuacja, która się dzieje w Atenach. Są tu jacyś pasjonaci historii starożytnej Grecji pośród nas? Ktoś czyta o starożytności? Tak? Super, cieszę się. Zaczynamy od takich słów, tak? Apostoł Paweł się z kimś umówił i zrobił to samo, to co Polacy dzisiaj, którzy latają czarterem albo Ryanem do Grecji, wybrał się na wycieczkę po mieście. Słuchajcie, czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Niektórzy zaś z nich, filozofów epikurejskich i stoickich, ścierali się z nim. Jedni mówili: cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś, zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, mówiąc: czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz? Kładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy. Chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi. A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim. Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Albowiem w nim, to znaczy w Bogu, żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili o tym, będziemy cię słuchać innym razem. Jakbyśmy czytali dalej, tam, ten fragment, to tam jest opisane o tym, że generalnie ludzie podeszli do tego z humorem, ale przynajmniej dwie osoby poszły za Pawłem. Kobieta o imieniu Damaris i mężczyzna o imieniu Dionizy. Paweł zaczął swoje przemówienie od słów: widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. To taki duży ukłon w stronę ludzi, których miał za pogan, którzy czczą cały panteon, wtedy już nie tylko grecki, ale też rzymski, ludźmi bardzo, bardzo takimi religijnymi. Jakiś czas temu czytałem badania zrobione dla Newsweeka przez firmę SMG, łamane przez KLC, jakaś sondażownia. I w badaniach, jak to się mówi, na reprezentatywnej grupie Polaków wyszło, że ponad 80%, to było 80,8% respondentów zadeklarowało, że wierzy w Boga. W tym kraju 80% ludzi zadeklarowało, że wierzy w Boga. Pod tym względem w świecie kultury Zachodu lepsi od nas są tylko Amerykanie, gdzie ich badania pokazują, że 94% Amerykanów przyznaje się do wiary w istotę wyższą. Cokolwiek by to miało znaczyć. Tutaj podobieństwa się kończą. Tutaj kończą, bo okazuje się, że wiara naszych rodaków, że wiara Polaków jest raczej tradycyjna, nie jest jakaś pogłębiona osobistym doświadczeniem, doznaniem, teologią. Jest po prostu tradycją wyniesioną z domu najczęściej. Ta wiara nie przekłada się na postawy etyczne. Ci wierzący Polacy z tego powodu, że wierzą, że jest jakiś Bóg, nie żyją uczciwie, nie prowadzą się etycznie, moralnie, zazwyczaj to po prostu nie ma wpływu. I polska religijność sprowadza się niemal wyłącznie, chociaż w tej chwili to gwałtownie spada, sprowadza się wyłącznie do uczestniczenia w uroczystościach religijnych. Tyle badania. Ja mam takie wrażenie, że to, co o nas dzisiaj, jest bardzo mocno podobne do tej sytuacji, z którą miał do czynienia Paweł, i można byłoby zastosować te słowa, które Paweł wypowiedział do Ateńczyków. Czcicie to, czego nie znacie. Tak? On tam mi tak powiedział, bardzo odważnie. Czcicie to, czego nie znacie. Wydaje mi się, że człowiek tęskni do czegoś więcej w życiu. Zadając sobie takie właśnie pytanie o ten tak zwany sens życia, tak? Po co tu jestem na tej ziemi? Po co to wszystko? Po co się muszę uchorować? Po co muszę się napracować? Jaki jest tego cel? I tak mam wrażenie, że ludzie w swoim życiu jakiś tak, w sposób taki mentalny budują bardzo często jakiś ołtarz, ten, który widział Paweł w Atenach, on był zadedykowany nieznanemu Bogu. Tak, tak się dosłownie nazywał. Ołtarz nieznanemu Bogu. Archeologowie nie znaleźli. Archeologia nie potwierdziła w Atenach istnienia takiego ołtarza, ale w wielu greckich polis odnaleziono taki ołtarz, tak? Odnaleziono takie ołtarze. Odnaleziono takie miejsca, posągi w Tebach, w Platejach, w kilku greckich miastach. To był taki zwyczaj. Ateńczycy zakładali, że być może istnieje jakieś bóstwo takie największe. Tak? Szukali jakiegoś sposobu, żeby skontaktować się z tym bóstwem. Szukali jakiegoś sposobu, żeby skontaktować się z tym bóstwem, tak? Skoro taka rutyna religijna nie wypełniła tej pustki, to próbować zrobić. I wiecie, co mi się wydaje, że dzisiaj jest podobnie, tak? Ludzie oprócz pustych rytuałów szukają czegoś więcej, eksperymentują ze wszystkim, tak? Są gotowi zapisać się na jogę. Pójdą na tą jogę, będą ćwiczyć oddech, być może coś się wydarzy, a jak się nie wydarzy, to chociaż będę miała ładną sylwetkę. I ludzie po prostu eksperymentują, tak? Czytają książki poszerzające ich horyzonty myślowe, sięgają do jakichś rzeczy buddyjskich, ponieważ są głodni, tak? I apostoł Paweł do tych Greków tam mówi, przychodzi tam, mówi o Jezusie i mówi o tym, że tak, jest takie bóstwo, że jest taki prawdziwy Bóg i On się objawił światu, potwierdził to przez człowieka, który się nazywa Jezus Chrystus, potwierdził to przez zmartwychwstanie. On błogosławi wszystkich, zsyłając dobre pory, tak, dając im błogosławieństwo, ale Paweł do nich mówi, nie musisz służyć Bogu, którego nie znasz, nie musisz służyć nieznanemu Bogu. Bóg przyszedł po to, żebyś mógł mieć w swoim życiu Jego objawienie. Antropolodzy badający kultury ludzkie na całym świecie są zaskoczeni. Te kultury czasami po prostu rozwijały się w wielkiej izolacji. Aborygeni, Eskimosi, Indianie Ameryki Południowej, mieszkańcy Syberii, kultury, które były w tak różnych miejscach świata ukształtowane i w nich wszystkich odnajduje się jakiś element takiej duchowości, religijności. Ludzie wierzą, że istnieje jakieś bóstwo odpowiedzialne za istnienie świata, zakładają, że jest jakieś dobro, jest jakieś zło. Słuchajcie, czy to nie jest zaskakujące, czy to nie jest niezwykłe, że w miejscach tak oddalonych od siebie o tysiące kilometrów stref czasowych podobne rzeczy się urodziły? Bóg zapisał w ludzkim wnętrzu, w ludzkiej duszy jakiś głód i ludzie są szukają, tak? Szukają, są głodni czegoś, tak? Oczywiście chcemy mieć zaspokojony dach nad głową, tak? Mieszkamy w tipi, w igwamie, w iglo, mieszkamy w jakichś słowiańskich ziemiankach, mieszkamy w różnych miejscach na świecie i chcemy być najedzeni. Dzisiaj chcemy, żeby z mojej skody nie kapał olej, tak? Dzisiaj chcemy być dobrze ubrani, pachnąć dobrymi perfumami, chcieć mieć ileś metrów kwadratowych wokół siebie, na których możemy mieszkać, ale jest w nas coś więcej, bo życie ludzkie jest czymś więcej niż tylko właśnie troską o jedzenie i picie, tak? Paweł mówi, że Bóg stworzył wszystkie narody po to, aby poszukiwały Boga, czy go może nie wyczują, czy go może nie znajdą. I cytuję tu jakiegoś nieznanego nam greckiego filozofa, który mówi, że jesteśmy z jego rodu. Tak? I to się wszystko pokrywa z tym, co mówi Biblia. W Księdze Kaznodziei 3:11 jest werset, który od 30 lat porusza moje myśli. Wiem, że go wielokrotnie tutaj już cytowałem. Jakbym się nie potrafił opanować, to bym go czytał wam co tydzień. Tak? Tam jest napisane o ludzkości takie słowa, że Bóg wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca. Tak? W serce każdego człowieka jest włożone pragnienie wieczności. Pragnienie jakiegoś życia po życiu. Tak? Starzejemy się. Ja wiem, ja lubię, jak mi mówicie po prostu, że w ogóle się nie zmieniam, że dobrze się trzymam, kocham to, jak mnie komplementujecie, ale coś wam powiem, mam lustro w domu, nie uwierzycie. Mam lustro, tam golę się, myję się przed tym lustrem. Tak? Starzejemy się. Biblia mówi, że przemija, tak? Że nasz zewnętrzny człowiek po prostu starzeje się, obumiera. Mojej żony dzisiaj nie ma, bo opiekuje się swoim tatą, na 3 dni przeprowadziła się tam, on jest po udarze i idzie drogą całej ziemi. Tak jest w Księdze Jozuego napisane. Ma 80 kilka lat, dotknęła go choroba, dotknęła go starość. Tak? Możemy manifestować i pisać na Facebooku. Nie zgadzam się na starość, nie akceptuję tego. Starość to stan umysłu, ale morfologia pokaże ci po prostu, że może być inaczej. Badania pokażą, że inaczej możemy się czuć. I jest w nas pragnienie takiej wieczności, tak? Jest pragnienie to się pokrywa z Bożą obietnicą dla ciebie w Biblii, tak? Bóg przygotował dla ciebie wieczność, nie tylko dla ciebie, dla każdego człowieka. On wpisał to w ciebie. To jest Boży zamiar. To jest Boży zamiar. To jest twoje dziedzictwo przygotowane przez Niego. To jest Jego wymarzona wizja dla ciebie. Większa niż ty. Bóg to stworzył. Bardzo lubię książki C.S. Lewisa o Narnii. Ktoś czytał? Okej, oglądaliście film? Tak? Dobra, super. Kocham to. Wiesz, to nie jest tylko taka fantastyka dla dzieci. To nie są tylko takie historyjki dla dzieci. Lewis był człowiekiem, który bardzo mocno, był intelektualistą, który bardzo mocno w życiu przeżył spotkanie z Jezusem, przeżył doświadczenie żywego Boga i to bardzo głęboko go dotknęło. I oprócz tego, że był profesorem, pisarzem, to był też teologiem. I ta cała historia o Narnii, to jest, oprócz tego, że to jest piękne, to jest głęboka metafora świata duchowego, tak? Czytelnicy i ludzie, którzy oglądali film, wiedzą, że Narnia jest piękną krainą, tak? Jest piękną krainą, najpiękniejszą krainą, w której nie zawsze dzieje się dobrze. I łatwo się domyślić, że ta bajkowa kraina symbolizuje nasze życie, nasz świat i coś więcej. I teraz zaspoileruję. Nie ma szansy po prostu. Muszę zaspoilerować. W ostatnim odcinku lew, władca tej krainy o imieniu Aslan, sprowadza nową Narnię, tak? Sprowadza nową Narnię. I bohaterom, tych, których obserwowaliśmy, bardzo trudno jest rozstać się z tą Narnią, w której spędzili swoje przygody, ale widzą, że to, co przychodzi, jest piękniejsze i lepsze od tego co było, tak? W książce jest napisane, że w nowej Narnii niebo jest bardziej błękitne, góry wyższe, przyroda wspanialsza, w rzekach pływają większe ryby. Myślałem, że chociaż jedna osoba powie amen tutaj po prostu. No, tak. Aslan, tak, wędkarze tacy są po prostu. Aslan oczywiście jest obrazem Jezusa Chrystusa, tak? Jest obrazem, jak się domyślacie, powiem wam szczerze, że aż się dziwię, że współczesny Hollywood, który jest tak daleki od Bożych dróg, pozwolił mi na powstanie tego filmu. No. To tyle o filmie, tak? To tyle o filmie. Ale to, co przychodzi od Boga dla nas, jest zawsze lepsze od tego, co już mamy. To, co przychodzi do naszego życia, jest zawsze lepsze, jeśli to jest od Boga, niż to, co mam. Kluczowo się trzymam czegoś i nie chcę tego porzucić. I żeby pójść za Bogiem, właśnie potrzebuję poznania Jezusa Chrystusa, potrzebuję, właśnie to jest duże słowo, ale ono jest ważne, potrzebuję objawienia. Jak mówię objawienie Boga, to mam na myśli niekoniecznie jakiś sen, wizję czy słyszalny głos, albo może proroctwo od kogoś, chociaż to może być, ale mówiąc objawienie, mam na myśli takie głębokie przekonanie o czymś, które pochodzi z nieba. Kiedy Bóg mówi do mojej duszy, to tak definiuje objawienie. Tak? Kiedy człowiek żyje swoim życiem i doświadcza Boga, to zazwyczaj pierwszym objawieniem jest to, że czuję, że jestem grzesznikiem. To jest przykre doświadczenie. Doświadczam żywego Boga, który jest ogniem trawiącym. Jak się do Niego przybliżam, a przyciąga mnie, to bardzo boleśnie wypływają na wierzch moje grzechy, moje nieprawości, złe rzeczy, które są. To w Bożym świetle jest wyeksponowane. I to objawienie sprawia, prowadzi nas do oczyszczenia. Prowadzi nas do pozbycia się tego całego szlamu, brudu z naszego życia. Tak? Przez Jezusa Chrystusa. Świat potrzebuje nas jako ludzi noszących w sobie właśnie objawienie i poznanie Boga. Świat nie potrzebuje nas tak bardzo jako sprawnych menadżerów Kościoła, dobrych zarządców grup domowych, chociaż też. Świat nie potrzebuje nas tak bardzo jak dobrych zarządców remontów budynków kościelnych, ale świat potrzebuje nas jako ludzi, którzy wnoszą w sobie objawienie Boga, ponieważ to się udziela, to się przelewa na kogoś. Jak w tobie jest poznanie Boga, to w jakiś magiczny sposób ludzie, którzy są koło ciebie, to zauważają i to jest widoczne. Bardzo świat potrzebuje takich ludzi. Świat nie potrzebuje ciebie jako krytyka cudzych grzechów. Tak? Świat nie potrzebuje ciebie jako apostoła klawiatury punktującego ludzi w durnowatych pyskówkach na Facebooku, uwikłanego w bezsensowne awantury gdzieś na jakichś forach pseudochrześcijańskich. Świat potrzebuje ciebie i mnie jako osobę, która zna Jezusa Chrystusa i poznanie Chrystusa jest jak zapach, tak? Jest jak woń ku życiu, są jak wspaniałe perfumy. Jak jesteś taką osobą, to się wokół ciebie dzieje. Tego potrzebuje świat i do tego cię przeznaczył Bóg. Najcenniejszą rzeczą w tym świecie jest osobiste objawienie Boga w życiu ludzi. Ja sobie to bardzo cenię. To, co się wydało tam ponad 30 lat temu. Wysoce to wartościuję. Jesteście pewnie znudzeni, bo nieraz wam o tym mówiłem, ale dla mnie to jest najważniejsza cząstka mojego życia. I chcę ci powiedzieć, że to jest najlepszą rzecz, jaką możesz przynieść do życia innych ludzi. Być może zostaniesz potraktowany jak Paweł na Areopagu i oni, część z nich powie, dobra, o tym będziesz gadał jutro, ale zawsze się znajdzie jakaś Damaris i zawsze się znajdzie jakiś Dionizy, dla których to będzie coś niezwykłego. A więc nie koncentruj się na grzechach ludzi, nie wytykaj im ich głupoty, nie jesteś powołany do tego, żeby po prostu komentować każde potknięcie twojego sąsiada albo jakiego to masz szefa w firmie, ale moim powołaniem jest, aby z mojego życia wypływała znajomość Chrystusa jako mojego osobistego Zbawiciela. Pamiętam w więzieniu spotkaniu mieliśmy takiego mężczyznę, który siedział po raz kolejny i mówił, że to już ostatni raz. I zaczął przychodzić na spotkania. Powiedział, że potrzebuje zmiany. I sęk w tym, że już kilka razy potrzebował zmiany. I sęk w tym, że kilka razy się zestrzegał. I na początku był taki bardzo drwiący. Właśnie taki, miał taką postawę bardzo cyniczną, ironiczną. Ale potem Bóg jakoś tak był na tych spotkaniach, siadał tam z tyłu, coś komentował głupio. Ale coś tam widziałem, że to się zaczyna się dziać. I okazało się, że jego roczny syn ma wadę rozwojową. Miał jakieś tam... wada rozwiązana, taka związana chyba z nogą. Coś tu się działo w biodrze, w miednica i ten chłopczyk nie mógł chodzić. Ten człowiek był całkowicie załamany. Był całkowicie załamany. Wypluł mi to, wykrzyczał. Mówi, tak właśnie jest tym twoim Bogiem. Wszystko wymyślone, on nie ma żadnej mocy i to nic nie będzie działało. I mówiłem do niego, mówię, no okej, Robert, możesz tak myśleć, ale pomyśl, czy może zamiast obwiniać Boga za to, ponieważ ty nigdy nie poddałeś mu swojego życia, ty nigdy nie chciałeś być mu oddany i posłuszny, czy nie byłoby lepiej zacząć zwrócić się do tego właśnie Boga z prośbą o pomoc. I on... Mama tego chłopczyka, to w zasadzie nawet nie była jego żona, tylko taka partnerka życiowa, dała się przekonać. Ona na początku była w ogóle tak wroga do tego, że on zaczął przychodzić na te spotkania i poszła na spotkanie kościoła. On ją namówił, tego z tym chłopcem. Poszła na spotkanie w jej rodzinnym mieście. Gdzieś znalazła tam jakiś kościół i tam była grupa wierzących, bo to wierzący są różni. Jedni wierzą, że Bóg uzdrawia, a inni mówią, że wierzą. I oni modlili się o niego, o tego chłopca. I minęło tam chyba ze 2 albo 3 miesiące. Ten człowiek przychodzi na to spotkanie nasze w więzieniu i jest zaryczany, jest po prostu zaryczany. No, ja mówię, chyba się stało coś złego. Jak doszedł do siebie, mówi, że miał... spotkanie, miał widzenie. Ta mama przyjechała właśnie z tym dzieckiem i ten chłopczyk wybiegł do niego tam po prostu i został uzdrowiony. Poznanie Boga, takie objawienie Boga w sercu może zaskutkować niezwykłymi rzeczami w świecie widzialnym. Może zaowocować czymś bardzo, bardzo niezwykłym, czego się nie spodziewamy. A to się dzieje wtedy, kiedy najpierw właśnie tutaj jest to objawienie. Czasami ludzie żyją trochę w takim systemie, funkcjonują jakby w dziwnej postaci duchowej i to najlepiej zobrazować jest słowami, które Hiob mówi do Boga. Tak? To jest Hioba 42,5. On mówi takie słowa. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Tak? Nie musisz znać Boga ze słyszenia. Człowiek nie musi znać Boga z cudzych historii. Człowiek nie musi znać Boga z cudzych relacji. Tak? Zastanawiasz się, czy to prawda, czy nieprawda, sprawdzone, niesprawdzone, takie naciągane to świadectwo, jak słyszysz. Tak? Sam możesz doświadczyć Boga, Jego mocy. On posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który mówi o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. Jest czymś bardzo praktycznym, tak? To nie jest teoria. Człowiek nie musi żyć w takim ciągłym rozkuśtaniu, w nieustannym braku pewności, w rozerwaniu, jak to jest. Bóg chce być twoim Bogiem, którego znasz i Bóg chce też, żeby poprzez ciebie inni mogli go poznać, tak? Pewnego razu apostoł Filip powiedział do Jezusa: pokaż nam Ojca. I dzieje się coś takiego dziwnego, tak? Jakby Bóg mówił przez Jezusa, mówi do Niego: tak długo jestem z wami i jeszcze mnie nie rozpoznałeś? Tak, jeszcze, tak? Kto mnie widział, widzi Ojca. Posłuchajcie, my nie służymy nieznanemu Bogu, tak? I to jest jeszcze jedna rzecz, bo mnie to tak strasznie gdzieś tam boli we współczesnym Kościele. To dzisiaj może się taką swoją frustracją podzielę. Takim moim osobistym bólem. Takie mam wrażenie, że żyjemy w takich czasach na skróty. Jakoś jest tak, że ludzie... To jest moje spostrzeżenie. Jeżeli się mylę, to jest super. Jeżeli mam błędne postrzeganie rzeczywistości, to jest super. Ale tak mi się wydaje, że tak trudno dzisiaj wierzącym poświęcić czas, poświęcić życie na szukanie Bożego głosu, Bożej obecności. Tak? Czy mamy czas, żeby się wybrać samotnie na spacer do parku, usiąść na ławce, pójść gdzieś na pola, pójść do lasu, żeby zamknąć drzwi w pokoju, żeby wołać i mówić do Boga: Boże, działaj, działaj, tak? To nie jest tak, że za każdym razem po prostu masz, dzwoni ci komórka: halo, Andrzej, proszę czekać, rozmowa z nieba. To nie jest tak za każdym razem, ale jeżeli to praktykuję, to dzieją się w mojej duszy rzeczy niezwykłe, tak? Naprawdę nie dziwię się, jak ludzie dzisiaj mówią, że nie słyszą Bożego głosu. W tym całym natłoku po prostu jedziesz samochodem, włączasz tam Zetkę czy RMF czy coś innego, idziesz gdzieś, to masz słuchawki w uszach, młóci ten Spotify, oglądasz Snapchata. Jeżeli nie mamy chwili z Bogiem na osobności, to zapewniam cię, że nie zastąpi tego nic takiego instant, tak? Słuchanie uwielbienia z YouTube'a nie zastąpi mojej relacji z Jezusem Chrystusem, z moim Panem. Wyjazd na trzydniową konferencję z genialnymi mówcami, autorytetami nie zastąpi zamkniętych drzwi u mnie w pokoju, tak? Najlepsza książka Billa Johnsona nie zastąpi po prostu tego, co na kolanach. Potrzebujesz znać Boga. Potrzebujesz znać Boga. Jakub, brat pański, ten z Nowego Testamentu, to jest historia już później, tak, zapiski pierwszego kościoła. Jakub, brat pański, miał pseudonim, wiecie jaki? Wielbłądzie kolana. Dlaczego? Od klęczenia miał taką skórę pozdzieraną, to było takie brzydkie. Ja wiem, że dzisiaj byśmy go wysłali po prostu do Noemi i ona by tam mu jakąś kurację zrobiła, coś by posmarowała, ale tak sobie myślę, że to chluba, tak? Okej. Okay. Ktoś powiedział, że dzisiaj, jeśli wpiszesz w Google swoje imię i nazwisko i nic nie wyskoczy, to znaczy, że nie istniejesz. Istnieje ważniejszy nośnik informacji, naprawdę jest ważniejszy, tak? Biblia mówi o tym, że w niebie jest księga żywota. Tam musimy być zapisani i do niej zostali zapisani wszyscy wierzący, że Jezus jest Synem Bożym, przyjęli Go jako Pana. w każdej epoce, w każdej generacji, w każdym pokoleniu muszą zapaść osobiste ludzkie decyzje odnośnie tego, czy chce mieć objawienie Boga w życiu, czy nie. Tak? Człowiek musi się osobiście ustosunkować do tego. Będą się pojawiać takie decyzje jak na Areopagu. O tym pogadamy jutro. Trochę kpin. Ale w każdej generacji znajdzie się Dionizy i Damaris. Można powiedzieć, że wiara tej dwójki została uwieczniona. Nie ma szansy załapać się już do dziejów apostolskich. Może się słabo będziemy wyświetlać w Google, ale najważniejsze jest, żebyśmy się pojawili w Księdze Żywota. To jest najważniejsza rzecz. Kończę już. Jeżeli was trochę przynudziłem, to przepraszam, ale się chcecie osobiście bardzo namówić do takiego osobistego szukania Boga, do zainwestowania właśnie jakiegoś swojego czasu. I tak myślę, że czasami chcielibyśmy mieć taką, brzydko powiem, taką większą owocność, skuteczność czy wydajność w ewangelizacji, ale jeśli nie spędzamy czasu z Panem, to jest nas bardzo mało namaszczenia, jest nas bardzo mało Bożej obecności. Tego ci życzę, tak? Tego ci życzę. To cały zespół poproszę na scenę. Słuchajcie, powstańmy, uwielbiajmy Boga.